Jeżeli tworzysz poezję, a nikt jeszcze o tym nie wie, to mamy dla Ciebie coś, czego już dawno w mediach nie było. W Radiu Gdańsk Antoni Pawlak, Paweł Chile i Michał Piotrowski czytają, recenzują i odkrywają przed innymi Twoje wiersze, nadesłane do naszego radia.
Dobry wieczór Państwu.
Witamy serdecznie, Michał Piotrowski.
I Antoni Pawlak. Proponuję Państwu przeżycie niesamowitej przygody, bowiem w Polsce dzisiaj poezji nie ma. Poezji nie ma w gazetach, nie ma w telewizji i nie ma w zwykłym radiu, ale okazuje się, że będzie w Radiu Gdańsk. Proponujemy Państwu rozmowy o wierszach, o Waszych wierszach.
O wierszach, na które czekamy.
Czekamy na te wiersze pod adresem mailowym wiersze@radiogdańsk.pl.
Chcielibyśmy zobaczyć, jak Państwo piszecie. Chcielibyśmy te wiersze przeczytać również w studiu. Chcielibyśmy je zaprezentować i chcielibyśmy przede wszystkim o nich porozmawiać. No, również z udziałem Państwa. Chcielibyśmy, żeby to miejsce, które właśnie w tej chwili otwieramy, ta przestrzeń w Radiu Gdańsk, była taką przestrzenią, w której o poezji się po prostu dyskutuje.
Bo poezja, myślę, tak naprawdę w życiu jest bardzo ważna, bo poezja jest niczym innym jak czymś w rodzaju dzielenia się sobą, samym z innymi ludźmi, i to jest to, czego nam w życiu codziennym naprawdę brakuje.
Tak, jest bardzo wiele osób, które piszą do szuflady, jest bardzo wiele osób, które piszą z takiej głębszej potrzeby samego pisania, nie pokazują tego gdzieś na zewnątrz, a myślę, że warto o poezji nie tylko dyskutować, ale tą poezją się dzielić. Mamy dzisiaj przygotowany jeden wiersz, wiersz, który nadesłał
Pan Marek.
Pan Marek. I ten wiersz chcielibyśmy Państwu zaprezentować, a potem krótko o tym wierszu porozmawiać.
Pomnik na Westerplatte. Na wzgórzu pomnik. Symbol cierpienia. Stoi dumnie pośród różanych krzaków. Ta cierniowa korona czyni skaleczenia, przypominając martyrologię Polaków. Na wzgórzu pomnik, wzniesiony ku pamięci nad naszym polskim bałtyckim morzem. Tu nad ranem nasi wrogowie zawzięci Polsce wbili w plecy skrytobójcze noże. Na wzgórzu pomnik, stanowiący świadectwo bohaterstwa żołnierzy kampanii wrześniowej. Potem niewola, tułaczka, rany i kalectwo, albo życie stracone w egzekucji masowej. Na wzgórzu pomnik przeplatany nazwami miejsc bohaterskiej walki żołnierzy Polaków, bitew pod Dunkierką, Lenino i Siekierkami, pól chwały naszych dzielnych rodaków. Na wzgórzu pomnik utkany ze zniewolenia kraju tak ukochanego przez jego obywateli. Ileż w tamtym czasie mieli do zrobienia, gdyż wolność ojczyźnie przywrócić chcieli. Na wzgórzu pomnik utkany z wierności do Boga, ojczyzny i żołnierskiego honoru. Oni woleli w proch zamienić swoje kości, niż zaprzestać czynnego ruchu oporu. Na wzgórzu pomnik utkany z waleczności żołnierzy, którzy zażarcie wroga atakowali, aby w końcu doświadczyć smaku wolności w ojczyźnie, którą ponad wszystko kochali. Na wzgórzu pomnik utkany z bohaterstwa polskich żołnierzy spod Monte Cassino. Doprowadzili do heroicznego zwycięstwa. Ich wyczyn na losy całej wojny wpłynął. Na wzgórzu pomnik utkany z męstwa pancerniaków walczących pod Studzienkami. Przechylili na wschodzie szale zwycięstwa. Odnieśli triumf nad niemieckimi wojskami. Na wzgórzu pomnik, symbol wdzięczności za wolną Polskę, która jest naszą ojczyzną. Możemy cieszyć się ze zdobytej wolności i pamiętać, że wywalczono ją krwią i blizną.
Pan Marek napisał, przysyłając ten wiersz, że wiersz ten powstał po to, żeby wyrobić w jego dzieciach dumę z tego, że są Polakami, dumę z historii Polski. I myślę, że jeżeli udało mu się to zrobić, to jest po prostu fantastyczne. Udało mu się coś niesłychanie ważnego.
Pytanie tylko, czemu nie użył czegoś, co już istnieje, czyli na przykład pieśni o żołnierzach z Westerplatte, którą wszystkie dzieci znają, bo uczą się jej z podręcznika.
No ale sam chciał spróbować jakby swoich sił w poezji. Myślę, że taki jego przekaz jako ojca jest czymś ważniejszym niż posługiwanie się Gałczyńskim czy Broniewskim, prawda?
No i właśnie, to jest myślę ta wartość i ta fajność poezji, że każdy tak naprawdę może swoich sił spróbować i tutaj nie ma co odwoływać się do takiego kanonu i samemu można sięgnąć po pióro.
Poezja to nie są wyścigi, to nie jest najważniejsze, kto przybiegnie pierwszy, jak to będzie drugi, jak to ostatni. Ważne jest to, żeby potrafić sobą, swoimi przemyśleniami, przeżyciami, utrafić w sposób myślenia odbiorcy, prawda? Odbiorca doskonale wyczuje, czy to jest jego wiersz i wtedy krzyknie, o kurczę, ja właśnie taki jestem, to jest fajne, albo wzruszy ramionami i pójdzie dalej i nie będzie tego dalej słuchał. Myślę, że też największą wartością poezji jest to, że tak naprawdę jest to budowanie mostów między różnymi ludźmi. Czyli jest to tworzenie jakiegoś wokół siebie pewnego środowiska.
Nie no, oczywiście są grupy, które poezją się zajmują, które poezją się zachwycają, które spotykają się, żeby tą poezję wspólnie tworzyć, wspólnie czytać. Ja tylko trochę będę może tutaj w kontrze do ciebie, bo cały czas zastanawiam się, na ile ta poezja, na ile jest po prostu dobra. Jeśli przyjrzeć się temu wierszowi, to tak naprawdę on w wykonaniu aktorki, tutaj słuchając wiersza kiwaliśmy głowami, że faktycznie w wykonaniu aktorki ten wiersz brzmi znacznie lepiej niż na kartce. Jeśli kiedy czytałem ten tekst wcześniej, kiedy się mu przyglądałem, próbowałem go analizować, to tak naprawdę w walce z gołym tekstem gdzieś na kartce wyglądał nieco mniej dostojnie, można powiedzieć, żeby może użyć takiego okrągłego określenia. I teraz pytanie, czy to jest ważne, żeby tworzyć dobrą poezję? Twoim zdaniem, czy chodzi o samo takie wylewanie z siebie pewnych emocji, uczuć?
Ja myślę, że strasznie trudno powiedzieć, co to jest dobra poezja. Ja mam z tym duże kłopoty. Myślę, że najważniejszy jest sam proces tworzenia i nawiązywania tych relacji z innymi ludźmi. Ale oczywiście tu masz o tyle rację, że pan Marek nie ustrzegł się od wielu błędów w tym wierszu, czy takich jakby niedopisań, czy niedomówień. I może też o tym porozmawiamy, żeby oddać sprawiedliwość jakby tekstowi, tak? No pierwsza rzecz, no rozmawialiśmy o tym wcześniej, to jest kwestia rymów.
Tutaj jakby na sam początku pojawia się kwestia podstawowa, czyli tak naprawdę kwestia, czy poezja powinna być rymowana i to jest taka dyskusja, która myślę bardzo mocno się toczy w środowiskach literackich.
No i będzie się toczyć do końca świata.
Będzie się toczyć do końca świata, dlatego że niestety, i to wydaje mi się, że to jest kwestia troszeczkę tego, co wynieśliśmy ze szkoły, gdzie edukacja literacka kończy się niestety w momencie, kiedy cały czas ci dawni poeci rymowali i ze szkoły wychodzimy z głową pełną wierszy rymowanych, a tak naprawdę no, już przynajmniej kilka pokoleń temu poezja żywa, żyjąca, tworzona zmieniła się znacznie. W tej chwili dominują...
Co nie znaczy, że zupełnie zrezygnowała z rymów, prawda?
Nie zrezygnowała, ale z rymami jest troszeczkę tak jak ze starymi samochodami. Możesz je lubić, możesz je kolekcjonować, możesz się nimi fascynować, ale tak naprawdę możesz też zupełnie sięgnąć gdzie indziej i używać samochodów nowych.
Ja tak ci to wypominam, bo sam rymujesz.
No, ja rymuję, bo ja lubię. Ale no właśnie, z tymi rymami ja zawsze musiałem troszeczkę toczyć boje w różnych gazetach literackich, w różnych miejscach, gdzie chciałem publikować, bo nie wszyscy lubią poezję rymowaną. Niektórzy uważają, że poezja rymowana to jest jakaś rzecz przestarzała, jakaś
ramotka,
rzecz,
która... taka.
No taka ramotka. Z drugiej strony mamy osoby, które bronią rymów, które uważają, że wszystko powinno być rymowane. Pamiętam, że kiedyś jeszcze w jednej z gazet literackich, gdzie pracowałem, dostaliśmy któregoś razu list od czytelnika, również poety, który postulował, że należałoby wręcz wymienić wszystkie wiersze nierymowane na wersje rymowane. I to była niesamowita historia, bo
ja ten
człowiek podesłał nam swoje własne propozycje przeróbek, na przykład wierszy Czesława Miłosza, które faktycznie porymował.
Całkiem zgrabnie porymował. No, tylko to już nie były wiersze Miłosza.
Wyszło jak wyszło. Natomiast sam widzisz, że niektórzy choćby po tym, co wynieśli ze szkoły, uważają, że wiersz powinien się rymować. Pan wtedy tam w tym liście napisał, że jak coś się nie rymuje, to wcale nie jest poezja, tylko taka mieszanina prozy z poezją, czyli jego zdaniem coś, co się nazywa protezja. nie wypłynął z tym na szerokie wody, także nie mamy jeszcze takiego nurtu literackiego nowego gdzieś tam w podręcznikach. Ale te rymy gdzieś tam jednak są. I teraz tak sobie myślę, samemu rymując i patrząc na ten tekst, który mamy tutaj, czyli tekst pana Marka, że nie zawsze rymy sprzyjają poezji, dlatego że nie każdy umie, nie każdy lubi, nie każdy też potrafi posługiwać się wierszem i to jest takie troszeczkę...
Brzmi troszeczkę naciąganie, prawda? Mhm. Jakby nieautentycznie.
To jest troszeczkę tak, jak robi się z tego taka szkolna akademia, gdzie dzieci przygotowują wierszyki, które sobie gdzieś tam w główkach ułożyły i potem opowiadają je, stojąc na baczność na apelu. No nie do końca o to chodzi. Nie musimy się trzymać tych rymów.
Nie, ale jeszcze jest coś takiego, że wiersz nie najszczęśliwiej zrymowany zawsze będzie brzmiał sztucznie, a wiersz dobrze zrymowany brzmi jak... Zupełnie naturalnie, to miałeś tego przykład w filmie Wajdy Pan Tadeusz, prawda? Mm-hmm. Podany przez świetnych aktorów.
Dokładnie.
Przestawałeś pamiętać, że to jest rymowany wiersz, to była zwykła ludzka rozmowa, tak?
Tak, ale to jest też duża robota oczywiście aktorów, tak. Duża robota ogrania tego tekstu i tym bardziej pytanie, czy w takim razie kurczowo trzymać się tego rymu. No tu trzeba też troszeczkę spojrzeć na historię literatury, czy historię poezji w ogóle, bo o ile poezja towarzyszy ludziom od wielu wieków, na początku rysowaliśmy w jaskiniach i to się nie bardzo rymowało, ale później faktycznie potrafiliśmy już skrecić kilka słów i niektóre z nich podobnie brzmiały, stąd wzięła się poezja. No, ale to już tak bardziej poważnie. Najstarsze wiersze rymowane, które znamy, które gdzieś tam w archiwach do dzisiejszych czasów przetrwały, są sprzed 3000 lat, pochodzą z chińskich ksiąg poetyckich. I tam faktycznie występują rymy. Natomiast w naszej kulturze tutaj śródziemnomorskiej, w kulturze starożytnych Greków, Rzymian, poezja opierała się trochę na innych zasadach. Tam głównie był ważny rytm. Tym utworom, można powiedzieć, no bo to były wtedy takie utwory na pograniczu wiersza i pieśni. Towarzyszyła właśnie muzyka, towarzyszył chór i tam ważna była rytmika. Tam ważne było to, jak te słowa płyną i układają się. Dopiero później, wtórnie, do tego jako taki dodatkowy ozdobnik zaczęto dokładać rymy. To już było właśnie kilkaset lat później, w średniowieczu, już bardziej tutaj w sercu Europy. Natomiast tak naprawdę potem, jak teraz spoglądamy na tą historię literatury z perspektywy współczesnej, no ten rym trochę zaczął przeszkadzać i w tym momencie, patrząc na wiele rymów, one są już tak osłuchane, tak ograne, tak oczywiste, że nie zaskakują, a funkcją poezji jest zaskakiwanie.
Też, tak.
Teraz tą rolę, wydaje mi się, przejęły trochę inne rzeczy, bo przejęła metafora, przejęło zawieszenie głosu, niedopowiedzenie, natomiast rymy to są takie ozdobniczki, które, tak jak mówiliśmy wcześniej, no to są takie elementy troszeczkę jak makatka babci.
Mi troszeczkę co innego lekko wadzi w tym wierszu pana Marka, mianowicie takie nie do końca dobrze dobrane, nie wiem, metafory, sformułowania. Na przykład tu się przewija coś takiego, że pomnik przeplatany jest. Prawda? Przeplatanie mi się kojarzy z czymś lekkim, ulotnym, natomiast pomnik z czymś ciężkim. I to nie jest najlepsze.
No myślę, że większość słuchaczy była w okolicach Westerplatte, widziała ten pomnik, jest to taka duża bryła.
No i dosyć ciężka prawdopodobnie. Druga rzecz, która mnie tutaj lekko zaskoczyła, to jest stwierdzenie, że cierniowa korona czyni skaleczenia. To mi się wydaje troszeczkę niezgrabne.
No, ale widzisz, bo tu
cierniowa
znowu...
korona kaleczy.
Mhm. Bo tu jest to właśnie wymuszone rymem. I dlatego, między innymi dlatego, te rymy nie zawsze są moim zdaniem konieczne i potrzebne. Jeśli już mówimy dokładnie o konstrukcji tego wiersza, mamy tam również coś, co kiedyś dobrze brzmiało, teraz absolutnie jest uważane za grafomanię, można powiedzieć, czyli rymy gramatyczne. Rymy, które odnoszą się do po prostu takich samych końcówek gramatycznych. Mamy krzaków Polaków, świadectwo kalectwo, albo coś, co już w ogóle kojarzy się z totalną taką grafomanią, czyli rym ojczyzna blizna. Najbardziej wykorzystywany rym chyba w historii literatury polskiej. Można od takich rzeczy uciekać i można ich unikać. Można wprowadzać, jeśli już próbujemy, to wprowadzać rymy niedokładne. Jeśli już, to próbować szukać jakichś niejednoznaczności. No, mi przychodzi do głowy na przykład Michał Rusinek, poeta krakowski, znany również jako asystent swego czasu Wisławy Szymborskiej, który jest moim zdaniem świetny, jeśli chodzi o rymowanie. On potrafi utkać taką tkankę wiersza z samych rymów, ale to jest taka trochę zabawa, zabawa i gra słowna, w której naprawdę trzeba dobrze znać zasady i długo się w tym szkolić, żeby to wyszło lekko i zgrabnie. Wcale nie musimy, a jeśli nie musimy, to możemy sobie...
To po co lepiej sobie to podarować?
Możemy sobie opuścić.
Jeden z moich przyjaciół powiedział, że wiersz to jest troszeczkę tak jak temat w jazzie. Ja napisałem wiersz, teraz ty, czytelniku, sobie improwizuj, dopowiadaj sobie.
Dokładnie.
No. I tutaj jeszcze jedna rzecz razi troszeczkę w tym wierszu, mianowicie pan Marek pisze, oni woleli w proch zamienić swoje kości. Jakby dla ojczyzny, prawda? A mi się wydaje, że bohaterstwo nie polega na tym, że ktoś koniecznie chce umrzeć za ojczyznę, bo ja myślę, że większość normalnych ludzi była przekonana wówczas, że oni tę wolność wywalczą, ale sami też przeżyją, prawda?
Wstaje
rano z myślą, to ja teraz pójdę i zginę za ojczyzny, tak? Bo to by znaczyło, że to jest ktoś po prostu nienormalny.
Wróćmy jeszcze do samej konstrukcji. Ja troszkę lubię podłubać w konstrukcji tekstów, także no przepraszam, jeśli kogoś akurat ten wątek mnie interesuje, ale no kwestie techniczne są dość istotne i tutaj, jeśli już omówiliśmy rymy, jeśli już analizujemy dokładniej, no to zobacz, że druga rzecz, która jest ważna w poezji, czyli rytm, tutaj też jest dość mocno zaburzony. Mamy tutaj tak, że...
ale są starania, żeby on był, prawda?
Ale no właśnie, znów, przez to im bardziej się starasz, tym mniej ci wychodzi. Gdyby to był wiersz, który jest napisany bez takiego kurczowego trzymania się pewnych wpojonych gdzieś tam reguł, to być może on wyszedłby swobodniejszy, bo no nie musiałbyś wyliczać tych wszystkich rymów, tych wszystkich zwrotek. Mógłby też być o wiele krótszy na przykład.
Ja zresztą zawsze nad tym cierpiałem, że w polskiej poezji rytm nie jest najmocniejszą stroną. Tak? Ja zawsze lubiłem słuchać poetów amerykańskich, dlatego że oni jak czytają, bardzo jest ten rytm wyraźny. To po prostu czuje się, tak? Mhm. Oni te wiersze czytają tak, jakby śpiewali bluesa troszeczkę. Jakby to jest zupełnie inna jakość. Osobna sprawa to polega na tym, że polscy poeci przeważnie nie umieją czytać, a amerykańscy już.
Ja myślę, że to jest kwestia troszeczkę językowa i taka akcentowa, dlatego że dokładnie tak samo masz z anglojęzycznymi piosenkami, które o czym by nie były i jak bardzo bełkotliwy ten angielski by nie był, to brzmią świetnie. Po polsku strasznie trudno jest wbić mądry tekst w muzykę piosenki.
Dla większości z nas te piosenki brzmią świetnie, bo po prostu nie znamy angielskiego.
Może też dlatego, ale widzisz, sam rytm i samo to, że te słowa płyną, w jaki sposób oddziaływuje. Gdybyś w ten sam przebój wpisał polskie słowa...
A z poezją amerykańską, myślę, jeszcze jest troszeczkę inaczej, dlatego że jakby kultura amerykańska jest mocno oparta na języku biblijnym, czego u nas nie ma. A Biblia już sama w sobie narzuca pewną rytmikę, prawda?
Ciężko mi z tym polemizować, dlatego że nie czytuję poezji amerykańskiej w oryginale.
Ale w tłumaczeniu,
ale w tłumaczeniu tak.
Też
tak.
Ten rytm jest zachowany.
Ale widzisz, też jest kwestia tłumacza. Dobry tłumacz potrafi te emocje przełożyć i oddać. Albo zrobić taką wersję, która będzie inaczej brzmiała, ale będzie równie dobra.
No tak, jak wiersz przepuścisz przez tłumacza Google'a, to nic z tego nie ma.
A ty próbowałeś chyba swojego
ja tego. Swój wiersz puściłem przez Google'a, kazałem mu przetłumaczyć na słowacki, wysłałem tłumaczowi ze Słowacji, który napisał, to jest fascynujące, ale nic nie rozumiem.
Ja miałem taką przygodę kiedyś, że byłem na wieczorku poetów węgierskich. I oni czytali swoje wiersze po węgiersku i powiem ci, że tam też odnalazłem pewien walor. Być może nie jest to taki walor, o który chodziło autorowi, ale powiem ci, że bawiłem się dobrze.
To wszystko, co żeśmy tutaj powiedzieli, bez względu na to, jak brzmiało, myślę, że nie zniechęci pana Marka do tego, żeby dalej próbował pisać wiersze, bo to zawsze... No uszlachetnia, myślę.
Oczywiście, ale to nie tylko, że uszlachetnia i że sobie tutaj na ten temat gdybami. Ja nie wiem, czy ty wiesz, ale jest taki psycholog ewolucyjny, on się nazywa Jeffrey Miller, który...
A nie Leszek Miller.
Jeffrey, który na podstawie jakichś tam przeprowadzonych badań twierdzi, że osoby, które potrafią rymować, które opanowały tą sztukę, mają po prostu bogatszą pulę genów. Są mądrzejsze.
To ja zaraz wpadnę w kompleksy.
Także, no panie Marku, jeśli pan nas słucha, myślę, że może warto nad tymi rymami pracować.
Mimo, że rzadkie są w poezji polskiej dziś.
efekt, który tutaj widzimy, no być może jeszcze nie zachwyca tak, jak mógłby, ale kto wie, czy to nie jest jakiś tam sygnał, że jednak warto się tych rymów trzymać. W ogóle, jeśli chodzi o poezję, to tak się czasami trochę z niej śmiejemy, zresztą no kto jak kto, ale poeci z poezji mogą się śmiać, prawda? Ale nie wiem, czy ty wiesz, że na przykład w starożytnych Chinach każdy urzędnik państwowy musiał studiować poezję. Bo to świadczyło o tym, on był wtedy przyjmowany do pracy na tej podstawie, bo to świadczyło, że właśnie jest osobą inteligentną.
Ja ci powiem, że naszym urzędnikom też chyba by to się przydało.
Ja mam nadzieję, że słuchają nas i że będą w naszej audycji również brali udział.
Także
jako słuchacze.
Dziękujemy, czekamy na wiersze nie tylko od urzędników.
Przypomnijmy może jeszcze raz adres.
wiersze@radiogdańsk.pl. Czekamy na wasze wiersze.
Czekamy, zapraszamy do tego, żeby nam te wiersze przysyłać. My z chęcią przeczytamy, z chęcią podzielimy się swoimi wrażeniami. Być może coś uda nam się doradzić.
A państwa zostawiamy dalej z Radiem Gdańsk.
Do usłyszenia. Michał Piotrowski
i Antoni Pawlak.
Jeżeli tworzysz poezję, a nikt jeszcze o tym nie wie, to mamy dla ciebie coś, czego już dawno w mediach nie było. Radio Gdańsk, Antoni Pawlak, Paweł Chile i Michał Piotrowski czytają, recenzują i odkrywają przed innymi twoje wiersze nadesłane do naszego radia. Czekamy na nie pod adresem wiersze@radiogdańsk.pl. Twoją poezję prezentujemy w każdy piątek po 21.30.